Jak się macie w popołudnie sobotnie? Widać, że jeszcze dobrze. Chciałem wam powiedzieć o takiej rzeczy, która ostatnio mi dała dużo do myślenia, ale też takie doświadczenie wycieńczenia związanego ze słowami. Chciałbym dzisiaj wam przedstawić, w ogóle tak sobie pomyślałem od tego Maksyma Wyznawcy ostatniego czasu, że co jakiś czas będę wam przedstawiał takie postacie ze starożytności i trochę o nich mówił. Dzisiaj przyszła kolej na Diadocha, biskupa Fotike, to jest w Grecji. Diadoch jest, mało się o nim mówi, chociaż to był jeden z najbardziej znaczących autorów V wieku. Dlatego, że on razem z Ewagriuszem i razem ze świętym Makarym uważani są za tych protoplastów całego ruchu hezychazmu późniejszego. Wywarł ogromny wpływ na Maksyma Wyznawcę, na Grzegorza Palamasa, na Symeona Nowego Teologa, na wszystkich największych, jeśli chodzi o sam ruch hezychazmu. A sam biskup był przede wszystkim mnichem. Później go złapali i zrobili z niego biskupa. Ale on do końca bardzo był oddany praktyce modlitwy Jezusowej. I to, co uderza w jego nauczaniu, to jest zwłaszcza to, że mówił o takim wewnętrznej bliskości i miłości do Stwórcy. A także jako jeden z pierwszych mówił o tym, że jeśli chcesz utrzymać pamięć o Bogu i dojść do stanu hezychii, to musisz dać umysłowi jedno zajęcie. Jest taki słynny tekst, który też znajdziecie w polskiej filokali. Kiedy przez pamięć o Bogu zamkniemy wszystkie drogi rozpraszania się umysłu, zaczyna on wymagać od nas koniecznie jakiegoś czynu, który by zadowolił potrzebę jego działania. No nie jest tak? Dla całkowitego wypełnienia tego czynu należy mu dać słowa Panie Jezu jako jedyne zajęcie. Powiedziano bowiem, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Niech w głębi wnętrza zawsze rozważa wyłącznie słowo, aby nie zwrócić się ku wyobrażeniom. Ci bowiem, którzy w swym sercu nieustannie rozważają owo święte i chwalebne imię, mogą kiedyś ujrzeć także światło umysłu, kiedy myśl całą swą troskę skupia na tym imieniu. Ono wypala wszelki brud pokrywający duszę, a przejawia się też w mocnym odczuciu. To jest jeden z tych aspektów i Diadocha już kiedyś wspominałem na tej sali w kontekście różnych rzeczy, natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o sprawie trudnej, ale też o sprawie, która może was uchronić od wielu rzeczy. Mianowicie chodzi o milczenie. Myślę, że związane jest to z takim moim wyczerpaniem pokolędowym, kiedy mówi się po 6-7 godzin dziennie, non-stop w zasadzie. I człowiek jest nie tylko wyczerpany psychicznie, ale fizycznie jest wyczerpany. Po prostu nie ma siły. Jest to po prostu wyciągnięcie wszystkiego, co jest w środku. O tym milczeniu mówi się w takich dwóch aspektach. Można mówić w aspekcie negatywnym i często się o tym mówi, czyli podkreśla się, że trzeba uważać na to, co się mówi, żeby nie popełnić grzechu. Święty Benedykt mówi do mnichów, żeby uważali, bo śmierć czuwa u bram języka. Mówi o tym, żeby unikać, ponieważ nie uniknie się grzechu w gadulstwie. Albo drugi, ten aspekt związany z milczeniem, to jest to, co sami też doświadczamy, kiedy przestajemy mówić, a otwieramy się na ciszę, to ona zaczyna dotykać coś w środku. I im dłużej to trwa, tym bardziej nas to wyprowadza z równowagi. Czyli wchodzimy w taką przestrzeń oczyszczenia, która jest normalna, a która nie jest wcale przyjemna. I często jak się mówi o ciszy, o milczeniu i o takich praktykach, to skupia się bardziej na tym, że ja muszę tutaj coś zachować, żeby czegoś nie zrobić. Albo żeby wejść w tą praktykę oczyszczenia, która mnie tam jeszcze poturbuje, czy pozdziera we mnie te wszystkie rzeczy, które mają być oczyszczone. To jest ten jeden aspekt. Natomiast Diadok Swotyki mówił o rzeczy, która mnie po prostu ujęła. Przeczytam ten tekst, ponieważ jeszcze nigdy nie znalazłem takiego tekstu, który by doskonale oddawał to, co się dzieje z człowiekiem, kiedy rozprasza tą energię wewnętrzną. Diadok mówi tak. Gdy drzwi łaźni są ciągle otwarte, szybko ucieka z niej ciepło na zewnątrz. No zgadza się. Podobnie i dusza, jeśli wypowiada tylko dobre rzeczy, rozprasza swą pamięć ulatującą przez te drzwi, z których wydostaje się tyle słów. Dlatego zostaje odtąd pozbawiona stosownych pojęć i wystawia się bez ładu dla kogo bądź na natłok swych myśli. Nie ma bowiem Ducha Świętego, który mógłby zachować ją od złudnych wyobrażeń. Dobro bowiem zawsze unika gadatliwości i jest dalekie od wszelkich zamętów i złudzeń. Cisza zatem, zachowywana we właściwym czasie, stanowi piękną cnotę, nie jest niczym innym jak matką bardzo mądrych myśli. Jeden z takich rzeczy, które się wiąże z tym, to jest ten drugi aspekt milczenia, czyli ten pozytywny. Żeby zatrzymać to ciepło. Żeby nie uchylać drzwi tej łaźni cały czas. Żeby to ciepło mogło tam cię rozgrzać od środka. Dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby przestać mówić. I zresztą to też wiele razy spotykałem i spotykam, kiedy człowiek nie jest w stanie wytrzymać w ciszy, musi włączyć telewizor. Albo w ogóle nawet nie zauważa, że ten telewizor chodzi. Że przychodzi ksiądz na przykład na kolędę, chce się pomodlić, wszyscy stają, świeczki zapalone i nikt nie zauważa, że telewizor cały czas gra. I dopiero możesz łagodnie poprosić, a można by ten telewizor tak wyłączyć na ten czas? A, no rzeczywiście. To jest taki aspekt tego, że po prostu byleby coś grało, byleby był jakiś dźwięk. Byleby mówić. To się też przekłada na tą drugą stronę, że cisza, kiedy zatrzymywać się w ciszy, pozwolisz jej się dotykać, ona stwarza przestrzeń dla modlitwy. Ona stwarza przestrzeń na ten działanie Ducha Świętego. I to, co trzeba zrobić, to pozwolić w tej ciszy, żeby ten Duch Święty działał. Bardzo często niestety jest tak, kiedy przychodzi pierwsze takie pocieszenie Ducha, to jest tak jakby zasiać ziarno. Ale my się tak zapalamy za tym ziarnem, że zaraz je zbieramy i chcemy wszystkim pokazać, jakie to jest ziarno. Niestety wtedy ono nie wypuści kiełków. Wtedy nie wypuści kiełków. I tutaj przychodzi nam Diadok Swotyki, który mówi o następnej rzeczy, którą pierwszy raz w ogóle spotkałem u ojców. Chodzi o rozróżnienie pomiędzy darem mądrości a wiedzy duchowej. On mówi, oba te dary pochodzą od tego samego ducha. Wiedza duchowa bazuje na działaniu Ducha Świętego w środku i jest odczuwalna. To znaczy tutaj mowa jest o tych wszystkich rzeczach, które każdy z nas jakoś tam doświadcza. Tych wewnętrznych pocieszeniach, wglądach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Diadok mówi, sama wiedza duchowa jeszcze nie uprawnia cię do tego, żeby o tym mówić. Musisz mieć dar mądrości, tak żeby przyszły słowa, które pomogą ci nazwać to na zewnątrz. To jest związane z tym, że kiedy daje się czas na to dojrzewanie, to wtedy ten Duch Święty zaczyna działać. Natomiast kiedy się zaczyna mówić nawet o rzeczach dobrych, ja się zawsze nad tym zastanawiam, dlaczego Benedykt mówi o tym, żeby doskonałym uczniom rzadko pozwalać otwierać usta, nawet do rzeczy dobrych. I tu jest właśnie ten moment, żeby dać przestrzeń na to, żeby to ziarno zakiełkowało, żeby ono wzrosło, żeby nie wyrzucać jej od razu, żeby pozwolić temu Duchowi Świętemu tam zamieszkać, w środku. Na to potrzeba ciszy, na to potrzeba tego milczenia. Natomiast myślę, że dość sporo takich różnych naszych letności duchowych, zniechęceń rodzi się z tego, że za szybko zaczynamy gadać, że puszczamy tą ciszę. I to jest tak, że bardzo trudno jest wtedy wrócić z powrotem. Pamiętam, jak kiedyś Aldona mówiła z Michasią o doświadczeniu Warszawy i kina i tego, jak bardzo trudno po Warszawie i kinie przyjechać na sesję do Lubinia i normalnie wejść w ten rytm skupienia. Że bardzo trudno jest złapać tą równowagę, kiedy cały czas jest jakiś hałas. Z tego rodzi się takie zniechęcenie. Dlatego warto na to zwrócić uwagę, ponieważ jest to dość subtelne. Nam się wydaje, że jak mamy medytację w ciągu dnia, to już jest bardzo dużo. Jest dużo. Tylko żeby stworzyć też dla siebie taką przestrzeń, w której rzeczywiście pozostaje w ciszy. Żeby nie cały czas być w hałasie, czy cały czas nie powodować hałasu i gdzieś tam w środku umieszczać medytację, dlatego że ona jest jak takie małe ziarnko na pustyni, gdzie nie jest w stanie się tam zakorzenić. Dlatego że za mało tam jest tej przestrzeni. Taki moment, w którym nie włączam telewizora ani komputera, nie mówię. Kiedy mam taki czas, stosowny czas. I to, co mnie też uderzało zawsze u Diadocha, to było to, że on nie traktuje tej ciszy jako pewnej takiej surowej dyscypliny, którą trzeba zakładać na siebie jak kaganiec, żeby przypadkiem nie mówić, żeby się nie rozpraszać. Tylko on mówi, cisza zachowywana we właściwym czasie stanowi piękną cnotę. We właściwym czasie. To znaczy, nie chodzi o to, żeby być milczkiem teraz i w ogóle się nie odzywać i udawać, że nikt nic nie mówi, tak jak to było ze mną w Krzeszowie. Mówiłem wam tą przygodę. Jak stałem na korytarzu, jedliśmy, przygotowywaliśmy się tam do jedzenia i przyszła do mnie siostra Barbara i zaczęła mi coś mówić, a ja się tak do niej uśmiechnęłem i robiłem dalej. I siostra Barbara poszła do Grażynki i powiedziała, że ten ojciec Maksymilian to jest taki... taki jest, jak ona to powiedziała? Surowy i niedostępny. Maksymilian to jest taki surowy i niedostępny. Dlatego, że odbiór był tego w ten sposób. Tu nie chodzi o stworzenie czegoś takiego. Tu chodzi o wykorzystanie przestrzeni, w której rzeczywiście przebywasz sam. Rzeczywiście pozwalasz doświadczać, pozwalasz dotykać się tej ciszy. Dopiero po tej lekturze Diadocha wróciłem do reguły. To jest ostatni czas pokolędowy, tak mnie wzięło na to milczenie. Wróciłem do reguły i w naszej regule jest napisane o milczeniu po komplecie, jest taki rozdział. My najczęściej tam czytamy z niego urywki, a on cały jest w sumie bardzo ciekawy, dlatego że Benedykt mówi o tym, że mnisi powinni wieczorem czytać konferencję Kasjana. Tak, konferencję Kasjana powinni czytać na głos, nie za dużo, 4-5 kartek, mówi Benedykt. To mają czytać, a potem mają wspólnie odmówić kompletę i już nikt nie może się odzywać. I dopiero rzeczywiście w tym kontekście można zauważyć, o co mu chodzi. Chodzi mu o to, żeby ta cisza dała przestrzeń temu słowu, które usłyszeli. Żeby to nie było na zasadzie ciągłej dyskusji na temat konferencji Kasjana albo innych rzeczy, tylko żeby pozwolić, żeby to trochę zapadło, żeby to trochę poprzebywało. Dlatego Benedykt mówi o tym, żeby zatrzymać się w tej przestrzeni ciszy, szczególnie wieczorem, kiedy umysł sam z siebie łatwiej wchodzi w takie wyciszenie. Kiedy nie muszę mu dostarczać nowych rozrywek, ponieważ on już idzie spać. Więc pozwolić mu na taką przestrzeń. Warto o tym pamiętać, dlatego że za każdym razem, kiedy wychodzi się z tej ciszy, kiedy nie zwraca się na to uwagi, rodzi się takie wewnętrzne rozedrganie, które powoduje to, że człowiekowi coraz trudniej się skupić. Te praktyki duchowe idą coraz trudniej. bardzo łatwo jest wtedy myśleć o wszystkim innym. Ten chaos zaczyna się coraz bardziej potęgować, tak jakby narastał w środku. I rzeczywiście wtedy zrodzi się silne zniechęcenie, żeby tego nie robić, żeby już dać sobie spokój z tą medytacją i z tym wszystkim. Tutaj diabeł Spotyki pisze tak. Unikniemy poczucia letności i duchowego rozleniwienia, gdy będziemy trzymać umysł w bardzo wąskich granicach i skierujemy go wyłącznie na pamięć o Bogu. Jedynie wtedy umysł szybko powróci do swego zapału i będzie w stanie wyjść z niedorzecznego rozproszenia. Mówi też, kiedy na duszę przyjdzie intensywna moc modlitwy, wiedz o tym, że nastał czas ciszy. Oto wybiła godzina walki, a dzwonek oznaczający, róg oznaczający tą walkę jest już tuż obok. Żeby uspokoić ten róg wewnętrzny, musisz ogłosić ciszę. To jest, kiedy przychodzi ta moc intensywnej modlitwy, wiedz o tym, że nastał czas milczenia, że nastał czas ciszy. Ta cisza będzie wzmacniać praktykę. Wzmacniać nie tylko praktykę, ale w ogóle życie. Kiedy się z tego odchodzi, to zaczyna się to wszystko tak rozłazić. To jest tak, jak jest człowiek cały, a potem tak zaczyna coraz bardziej się zachować jak galereta i tak się rozłazi i tak potem go trudno zebrać nawet, bo on przez te palce tak przełazi. I jak tu mu pomóc, jak on chce się mu pomóc, a on się wylewa. To jest taki obraz, który dotyka też większości nas. Tu chodzi o takie podejście do ciszy, do milczenia, które jest niewypuszczaniem tego ciepła. Albo żeby spojrzeć na to tak pozytywnie. Żeby też spojrzeć na to, że kiedy ja ciągle gadam, kiedy ja ciągle mam coś do powiedzenia, kiedy ja ciągle muszę mieć jakiś dźwięk wokół siebie, to mnie osłabia. Mnie samego osłabia. Niektórzy to czują bardzo mocno. Także nawet fizycznie nie są w stanie funkcjonować przez kilka dni, aż nie dojdą do siebie. Ale to tak jest. Nawet jeśli nie zauważasz tego w sposób świadomy, to podświadomie tak się dzieje. Słabniesz. Po prostu słabniesz. I to jest tak, że potem bardzo trudno jest się zebrać do czegokolwiek. I potem nagle zaczynamy się dziwić, dlaczego to teraz mi tak idzie opornie. Dlaczego ja się robię taki rozleniwiony? Dlatego ciągle zamiast się zebrać, to jakoś mi to wszystko tak... Kiedyś mi wychodziło, a teraz mi jakoś to się nie chce tak za bardzo. I tak siądę, to tylko na jakiś czas. Czy zrobię cokolwiek, to też na jakiś czas. Tu trzeba też zwrócić uwagę na to, co mówi biskup Diadoch, że to ciepło, o którym on mówi w środku, on wiąże, tak jak czytałem, z Duchem Świętym. Jeśli masz uchylone ciągle te drzwi od łaźni, to ciepło wychodzi na zewnątrz, to tak samo tracisz tą pamięć. Czyli twoja pamięć zostaje rozproszona. Dlatego też nie mają oni bowiem Ducha Świętego, który mógłby zachować ją od złudnych wyobrażeń. To ciepło związane jest z tym, z takim też przebywaniem w duchu, czyli pozwoleniem mu, żeby tam działał, żeby zaczął kiełkować. To jest bardzo ważne, dlatego że jeśli chcesz pokonać rozproszenia, to musisz wiedzieć o tym, że to nie jest tylko działanie twoje własne. Diadoch będzie pisał tak. Jedynie Duch Święty może zapewnić oczyszczenie umysłu. Jeśli bowiem nie wkroczy mocniejszy, nie pokona złodzieja i nie zabierze mu łupów, to nie odzyska się ich w żaden inny sposób. Jeśli nie wejdzie mocniejszy, który nie dokona tam tego, czego ma dokonać, to nie da się tego zrobić w żaden inny sposób. Tak więc, jak to tylko możliwe, zwłaszcza przez zachowanie wewnętrznego pokoju, należy przyjmować działanie ducha, aby nieustannie mogło w nas płonąć światło poznania. Tak więc, jak to tylko możliwe. I to mi się najbardziej podoba u niego, że on nie stawia tutaj, że mu trzeba, należy, musi, tylko jak to tylko możliwe. Milczeć we właściwym czasie. Stwarzać we właściwym czasie. I robić to tylko, jak to jest możliwe. Zwłaszcza przez zachowanie tego wewnętrznego pokoju, który polega na przyjmowaniu ducha. Na to, żeby to ciepło grzało cię od środka. Żeby ono nie uchodziło przez te otwarte drzwi. Ważne jest to też z tego względu, że w czasie takich odosobnień jak sesja bardzo dużo się traci tego ciepła, jeśli pójdzie się w tą stronę uchylenia tych drzwi. Tu naprawdę jest taki moment, który masz czas na to, żeby przymknąć te drzwi, żeby je nawet jeszcze bardziej zamknąć, żeby pozwolić temu ziarnu tam kiełkować. Bez oceniania, bez mówienia o tym, tylko pozwól mu tam działać. Łatwo jest wyjść z tego, dlatego że w tym milczeniu dzieją się różne rzeczy i my mamy taką chęć tego, żeby po prostu sobie pogadać, szczególnie jak nie jesteśmy przyzwyczajeni do milczenia. Ja pamiętam, kiedy przybyłem tutaj do nowicjatu, to Wojtek może potwierdzić, że ja byłem taki dość rozrywkowy człowiek, który grał w różnych zespołach na różnych i wsadzili mnie do nowicjatu i powiedzieli mi, że mam nie słuchać muzyki, nie miałem w ogóle czego słuchać, ograniczenie rozmów z braćmi było minimalne, tylko 2 razy dziennie na rekreacji, ze starszymi braćmi trzeba było mieć pozwolenie, no to po prostu ja bym się zderzył ze ścianą. Dlatego, że nie nawykłem do tego, że się nie mam do kogo odezwać. Albo, że nie leci muzyka gdzieś tu w tle. Jest to rzeczywiście trudne. Wtedy się szuka jakiś tam gdzieś, żeby to coś jakoś.
Słucha, słucha za ścianą.
Słucha, żeby trochę pogłośnił. Albo coś. Się różne rzeczy. Natomiast chodzi tutaj o ten taki moment, w którym zaczynasz się przyzwyczajać też do tego, żeby pozwolić temu działać. Także zachęcam Was za diadochem spotyki nie tyle do takiego podejścia do milczenia, jako do pewnej dyscypliny, którą traktujesz jak kaganiec, po to, żeby nie mówić, bo możesz powiedzieć za dużo, albo żeby nie mówić, ponieważ to jest droga oczyszczenia. To prawda. Ale żeby też spojrzeć na to ciszę jako na takie pozwolenie na działanie Ducha Świętego, na taką pielęgnację tego ciepła, tej łaski, którą On Ci daje, wlewa w Twoje serce, żeby dać temu przestrzeń i czas, żeby nie uchylać ciągle tych drzwi. To pomoże Ci w tej koncentracji, to pomoże Ci w takim powrocie do takiej równowagi. Możecie sobie to sprawdzić, czy Maksymilian ma rację. To jest bardzo proste, jeśli przychodzi na Ciebie taki czas, w którym czujesz, że no to Ci się wszystko tak jakoś rozłazi. Robisz się taki galaretowaty, widzisz, że to tak nie idzie, jak szło na początku, to wtedy pierwsze, co trzeba zrobić, to zacząć od milczenia. Kiedy na mnicha przychodzi taki czas właśnie takiej miękkości, że nie wie, co ze sobą zrobić, my to nazywamy acedią, czyli pierwszymi oznakami acedii, to pierwsze, co zrobić, to trzeba wrócić do dyscypliny milczenia. Czyli wieczorem nie włączaj komputera, nie słuchaj już muzyki, nie rozmawiaj. Stwórz sobie trochę przestrzeni na to, żeby wrócić z powrotem. I rzeczywiście po jakimś czasie człowiek się odtruwa i wraca do takiej pierwotnej świeżości. To jest ważne. Pomyślcie o tym, o tej przestrzeni ciszy także na co dzień, żeby tam był jakiś pewien właściwy czas, w którym nie muszę mówić, w którym nie muszę ciągle zabierać głosu, ani też w którym nie ma żadnych dźwięków, tylko po prostu jestem w ciszy. Jak coś czytasz, to też daj sobie taką ciszę. zobaczcie, benedyktyni to praktykują za każdym razem. Przeczytają to nie tak, że przeczyta i przeczyta. Tylko przeczyta i ma jeszcze jakiś czas, pochodzi sobie z tym. Posiedzi sobie z tym. Nawet jak jemy, to też sobie tak i słuchamy i przeżuwamy. I przeżywamy. To są takie przykłady tego, że rzeczywiście tam coś może zostać wtedy, bo tak to łatwo się prześliznąć nad tym wszystkim. Także myśleć o przestrzeni ciszy, o milczeniu, szczególnie w takich czasach, właściwych czasach, jakim jest sesja medytacyjna. Żeby w tym, szczególnie w takich czasach, te drzwi od łaźni były zamknięte. Nie dlatego, że nie chcesz rozmawiać, tylko dlatego, że żeby zatrzymać to ciepło, żeby pozwolić Duchowi Świętemu działać, żeby się nie rozpraszać, nie rozpraszać tej pamięci. To jest taki właściwy klimat dla modlitwy. To jest ten właściwy klimat, w którym można pójść dalej. Natomiast pamiętać zawsze, że to wypuszczenie trochę tego ciepła jest związane z tym, że sam słabnę. I to sami możecie doświadczyć. Że słabnę. Nie mogę wrócić z powrotem do tego samego. Potrzeba znowu czasu na dojście, na pójście dalej, tak? Jeszcze raz przeczytam ten tekst o łaźni Diadocha z Fotyki z takim, nie wiem jak to nazwać, zachętą czy jakąś inspiracją do tego, żeby stworzyć taką przestrzeń ciszy, przestrzeń na działanie ducha. Gdy drzwi łaźni są ciągle otwarte, szybko ucieka z niej ciepło na zewnątrz. Podobnie i dusza, jeśli wypowiada tylko dobre rzeczy, rozprasza swą pamięć ulatującą przez te drzwi, z których wydostaje się tyle słów. Dlatego zostaje odtąd pozbawiona stosownych pojęć i wystawia się bez ładu na dla kogokolwiek bądź. Nie ma bowiem Ducha Świętego, który mógłby zachować ją od złudnych wyobrażeń. Dobro bowiem zawsze unika gadatliwości i jest dalekie od wszelkich zamętów i złudzeń. Cisza zatem, zachowywana we właściwym czasie, stanowi piękną cnotę, nie jest niczym innym, jak matką bardzo mądrych myśli. To jest też, to jeśli tak się dzieje, to też stwarza się inna przestrzeń komunikacji. Wiele razy na tej sali to mówiliście, że dzieje się coś dziwnego, że nawet jeśli ze sobą nie rozmawiamy, to jednak jesteśmy ze sobą w relacji. I to jest inna relacja niż taka zwykła cześć, skąd przyjechałeś z Warszawy, a ja z Krakowa. No, pada u was śnieg w Krakowie? Bo u nas w Warszawie średnio. I oczywiście można rozmawiać o różnych rzeczach, ale jest taka przestrzeń, w której dokonuje się komunikacja na innym poziomie. I to też jest coś takiego. Więc dużo ciepła wewnętrznego wam życzę. I sobie też. I tego, że rzeczywiście doświadczyłem to ostatnio bardzo mocno, że rozgadanie osłabia. Osłabia psychicznie i fizycznie. I duchowo. I w ogóle osłabia pod każdym względem. Więc mówię to tak z dużym przekonaniem, że rzeczywiście jak się zwraca uwagę na te drzwi od łaźni, to szczególnie teraz, może w tej zimie, jak trzeba cieplej było, to... Także to was zostawiam też z biskupem Diadochem, do którego jeszcze wrócę, bo jeszcze go czytam, teraz zdobyłem nowe teksty jego, które tam jeszcze przeżuwam, więc pewnie on wróci jakoś jeszcze niebawem z różnymi tam inspiracjami, no bo jest to też taki autor, który mówi też z doświadczenia. Bardzo mnie też zainteresowało to, że on, będąc tym biskupem, też gdzieś potem się zapodział, że tak powiem, także w końcu nie wiadomo było, gdzie on umarł do końca i gdzieś umarł tam na jakimś odosobnieniu i go tam później znaleźli, także to taka jest też ciekawa postać, że czasami powołanie i pragnienie jakoś tak się docierają, przenikają, wypełniają, zaprzeczają i to jest taki, taki układ i u Diadocha też to jest tak wyraźnie widoczne. To chyba tyle. Można wyłączać te sprzęty wszystkie.